Agencja Associated Press poinformowała, że system Pegasus szpiegował telefon mecenasa Romana Giertycha przed wyborami w 2019 roku. Tego samego systemu użyto do śledzenia prokurator Ewy Wrzosek. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn nie zaprzeczył tym informacjom. Na zachodzie systemu Pegasus używa się do walki z terroryzmem, w Polsce PiS do walki z przeciwnikami politycznymi. Czy to jest ta szumnie zapowiadana przed wyborami dobra zmiana, a może raczej dyktatura? W drugiej części programu porozmawiamy, jak polski rząd po cichu opuścił bandery na dwóch ostatnich sprawnych okrętach podwodnych. Oczywiście bez fanfar i blasku fleszy. O polskiej marynarce wojennej porozmawiam z doktorem Tomaszem Pawłuszko, ekspertem Instytutu Sobieskiego, a wcześniej Akademii Wojsk Lądowych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, obecnie związany z Instytutem Sobieskiego i Uniwersytetem Opolskim, wcześniej z Akademią Wojsk Lądowych. Witam Panie doktorze bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A w studiu pastor Paweł Chycki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
Witam również bardzo serdecznie.
Wczoraj Polskę obiegła informacja o mecenasie Romanie Giertychu, że był podsłuchiwany Pegasusem 18 razy, nawet mówi, tą informację podała agencja Associated Press. Też wyciekło to specjaliści z Citizen Lab, to jest grupa w Uniwersytecie Toronto. Panie doktorze, może na początek krótko, co to jest ten Pegasus słynny, bo dosyć od kilku lat już o nim słyszymy. Prokurator Ewa Wrzosek też miała być podsłuchiwana tym Pegasusem. Co to jest za system?
Jest to system do użycia wojskowego, do śledzenia terrorystów, do śledzenia telefonów, komunikacji satelitarnej i przede wszystkim komórkowej, tak jak powiedziałem. Jest to system, który jest stosowany przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ponieważ Izrael jest otoczony wrogami, w związku z tym stworzono systemy, które pozwolą analizować ruchy przeciwnika, analizować szpiegów, analizować potencjalnych terrorystów, zamachowców. No, okazuje się, że system Pegasus może być też użyty do innych celów, co też Państwo tutaj powiedzieli we wstępie.
Panie doktorze, no jak to jest? Tak jak Pan powiedział, na Zachodzie tego systemu, na Zachodzie czy w Izraelu, używa się do walki z terroryzmem, tak przynajmniej się mówi, no a w Polsce za bardzo o tym terroryzmie nie słyszymy, a jednak bardziej o tych przeciwnikach politycznych. Jak to jest, czy to w demokracji, jak to jest w ogóle możliwe właśnie w tak zwanej demokracji, że czy można używać tak broni, no bo Pegasus myślę, że można uznać za broni do podsłuchiwania, śledzenia przeciwników politycznych. Jak to jest w procedurach takich demokratycznych możliwe?
W Polsce musi być zgoda sądu na nadzór prokuratury, czy ochronę świadków, czy poszukiwanie osób podejrzanych. W tej chwili to, co pan redaktor opisał, bardziej przypomina wykorzystanie Pegasusa w Afryce, ponieważ czytałem historię różnych przypadków używania tego programu. Rzeczywiście może być używany w teorii i w praktyce też, bo przecież da się, do śledzenia przeciwników politycznych czy wrogów w rozmaitych ustrojach niedemokratycznych. W ustrojach demokratycznych od kilkuset lat mamy cywilną kontrolę nad wojskiem, ale pamiętajmy, że są jeszcze służby cywilne, które mają swoje procedury i tutaj wykorzystanie programów do inwigilacji tak naprawdę obywateli łamie podstawowe wartości konstytucyjne.
Jak to jest z tym Pegasusem? I z tym, bo na przykład Tomasz Rzymkowski, poseł Tomasz Rzymkowski mówił kilka, już chyba lat temu to będzie, że tam w Polsce ten, do tego systemu ma dostęp kilkunastu funkcjonariuszy. To system rzeczywiście permanentnie inwigilujący, powiedział. Oni są, ci funkcjonariusze, do tego upoważnieni. Należy podkreślić, że to nie jest system powszechnej inwigilacji. Ma on służyć do infiltrowania osób podejrzanych o najcięższe przestępstwa, w tym terroryzm, i chronić obywateli. Jak to się ma do tego śledzenia właśnie mecenasa Giertycha i prokurator Wrzosek?
No tu to porównanie afrykańskie oczywiście jest dobre, jeśli chodzi o znalezienie jakichś takich odpowiedników, które no, pokazują skalę kompromitacji pseudodemokratycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, ale ja myślę, że no, tam niewielu z nich było w Afryce. O Kaczyńskim to nie słyszałem, żeby on tam był w Afryce, także on chyba nie stamtąd te wzorce czerpie. Ja myślę, że to jest myślenie, które jest dziedzictwem komunizmu u tych ludzi i braku jakiejkolwiek moralności. Nie? Tu dwa czynniki. Dziedzictwo komunizmu, wychowanie w komunizmie, wychowanie w właśnie tamtym aparacie terroru, w którym państwo mogło wszystko. Obywatel to była jakaś statystyka, obywatel był nikim, a państwo, partia było wszystkim. I takie myślenie etatystyczne właśnie nad taką dominacją państwa nad obywatelem ma klika Kaczyńskiego. Nie tylko on sam, ale i te miernoty, które bez żadnej moralności wykonują ślepo jego rozkazy. To jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna sytuacja dla Polski, bo tak jak pani prokurator Ewa Wrzosek, tak jak mecenas Ewa Giertych, każdy z nas, przepraszam, mecenas Roman Giertych, każdy z nas, kto w jakikolwiek sposób będzie władzy no, szkodliwy w oczach władzy, nie? Czyli władza uzna go za wroga, to będzie mogła bezkarnie w dzisiejszym systemie użyć wszelkich dostępnych metod, żeby tego człowieka zniszczyć. Ta inwigilacja za pomocą systemu, który miał być służyć namierzaniu terrorystów, jest tego najlepszym przykładem. Ale to nie jest jedyny przykład i to nie jest najcięższy przykład niszczenia ludzi przez bandę PiSu, która no, rządzi niby demokratycznie w Polsce.
Damy teraz głos mecenasowi Giertychowi. On na swoim kanale na YouTubie nagrał dłuższy materiał, tam kilkunastominutowy właśnie, opowiadający o kulisach tej sprawy. Pokażemy wam teraz fragmenty tej rozmowy.
Generalnie uważam też, że ta sprawa może ostatecznie przekonać wielu ludzi o tym, jakim dnem moralnym, jaką zgnilizną jest PiS. I to może w jakiś sposób dotrzeć do tych, którzy się jeszcze wahają, jeszcze się zastanawiają, czy dać kredyt zaufania tej partii. Czy ktoś z państwa chciałby być podsłuchiwany? Czy ktoś chciałby, aby jego telefon nagrywał jego rozmowy, nagrywał poprzez kamerę na telefonie to, co się dzieje wokół, jego przyspowiedzi, w sypialni, w rozmowach rodzinnych. Kto by to chciał? I jakim prawem mi to zrobiono? Jakim prawem pan Ziobro, Święczkowskim, z Kamińskim słuchali moich prywatnych rozmów z żoną i z innymi? Jakim prawem wchodzili z butami do mojej kancelarii i słuchali rozmów z klientami, którzy mają prawo do tajemnicy adwokackiej? Jesteście po prostu zdemoralizowaną bandą przestępców i wszyscy będziecie za to siedzieć. To wam serdecznie obiecuję i serdecznie wam tego życzę. To się spełni szybciej niż myślicie. Polacy nie pozwolą sobie na to, aby taka tak zdegenerowana banda rządziła dalej naszym krajem. Myślę, że wybory będą szybciej niż za 2 lata. Myślę, że w przyszłym roku czekają nas wybory i prześlenie polityczne, które zmiecie tę zgniliznę pewnie raz na zawsze. Nic to nie pomogło panu Ziobrze. Panie Ziobro, nic to panu nie pomogło, panie Święczkowski, tak samo. Sprawa Pegasusa będzie opisywana przez wszystkie media na całym świecie. I oczywiście w żaden sposób wasz prymitywny i głupawy wniosek o o areszt nie przykryje tego gigantycznego skandalu, który wybuchł dzisiejszego wieczoru. Dziękuję uprzejmie.
Roman Giertych, tak jak mówiłem, film z jego kanału na YouTubie, możecie znaleźć całość tej wypowiedzi. Może na początek pytanie, panie doktorze, tutaj Roman Giertych mówi, że na Zachodzie już się o tym rozpisują. Rzeczywiście Associated Press informuje, że w tym samym momencie, dzień później chyba, tak, po zapytaniach do prokuratury od razu poszedł wniosek właśnie o aresztowanie Romana Giertycha. Roman Giertych w tym filmie też mówi, że dzień później, jak rozmawiał, dostał informację właśnie z Citizen Lab. Potem prokuratura wychodzi z tym wnioskiem. Jak, czy rzeczywiście w oczach Zachodu Polska PiSu będzie coraz bardziej postrzegana jako dyktatura po tej sprawie? Czy to ma szansę być taką głośną sprawą na arenie międzynarodowej, to użycie Pegasusa, żeby śledzić opozycję?
Jeśli chodzi o mecenasa Giertycha, to rzeczywiście zyskał on kolejny dowód do tego wniosku do MTK, który szykuje, zdaje się, od kilku tygodni, o czym też informował. Jeśli chodzi o wizerunek władzy w Polsce, cóż, no w normalnym ustroju demokratycznym po czymś takim miałaby miejsce dymisja ministra, czy przynajmniej osoby odpowiedzialnej za prokuraturę, czy służbę, która tego typu mechanizmów używała, ponieważ to przypomina aferę Watergate, kiedy jedno stronnictwo za pomocą różnych technologii podsłuchiwało sztab wyborczy przeciwnika i to było wystarczające nawet do dymisji prezydenta wówczas w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza popularność mediów, ich globalność, to, że możemy obejrzeć sobie dowolny film z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym, powoduje, że z jednej strony takie afery bardzo szybko się pojawiają, z drugiej strony one bardzo szybko są zastępowane przez nowe afery i takich afer widzieliśmy już bardzo dużo. Wydaje się, że w chwili obecnej, kiedy rządząca polską prawica ma takie poparcie troszeczkę na włosku, tym bardziej możliwe są działania radykalne tego typu, ponieważ część polityków może czuć się bezkarna, ponieważ to od nich zależy większość sejmowa, tak żeby ten układ przetrwał możliwie najdłużej do roku 2023. Tak jak pan redaktor wspomniał, to się rozniosło, ale to już tak naprawdę mówi się o tym od kilku tygodni, kiedy Izrael zapowiedział, że od początku przyszłego roku odetnie Polsce licencję na system Pegasus. Nie pamiętam szczegółów, muszę przyznać, ale wiem, że taka sprawa była opisywana, zdaje się, przez Gazetę Wyborczą 2-3 tygodnie temu. Można wrócić do tej sprawy. Wydaje się, że te kwestie są powiązane. To znaczy wykorzystanie tego systemu póki jeszcze można, ale też i obserwowanie efektów użycia tego systemu. Ja mam wrażenie, że Izrael czy służby izraelskie, które z tego systemu korzystają, na pewno mają do tego systemu ukryte wejścia. Tak więc doskonale wiedzą do tego, do czego ten system jest używany w Polsce, o czym się oczywiście nie mówi i pewnie sygnały jakieś zakulisowe były, żeby tego systemu w taki sposób nie używać. No i znając zwyczaje obecnie rządzących, to zostało pewnie zignorowane. No i teraz mamy skandal na arenie międzynarodowej, bo skoro był inwigilowany przypadek prawnika współpracującego z opozycją, to równie dobrze mogły być inwigilowane inne osoby, zwłaszcza że uzyskanie zgody na inwigilację, zgody sądowej, jest obecnie dużo łatwiejsze i częściej stosowane niż kiedyś.
Pastor Paweł Chojecki, tu mecenas Roman Giertych mówi też o ciekawym wątku włoskim tej sprawy, bo mówi, że jak był we Włoszech, to dwie rozmowy zostały nagrane. No i skierował w takim razie też zawiadomienie
włoskiej prokuratury
o popełnieniu przestępstwa, podejrzeniu do włoskiej
bardzo
prokuratury.
Bardzo słuszny ruch, bo do polskiej no to tak nie za bardzo, to nawet pani prokurator Ewa Wrzosek jasno mówi, no jak ja mam składać doniesienie do prokuratury, która jest w aparacie ucisku i aparacie właśnie tego inwigilowania, nie? Czyli no, nie chcę z tego swojego telefonu nawet dać polskiej prokuraturze, polskim wszystkim służbom. Przypominam, że to jest pani prokurator, czyli wie, że tak powiem, od tamtej strony, jak to wygląda. Dzięki Bogu mamy instytucje międzynarodowe, dzięki Bogu mamy instytuty zagraniczne i tu ten instytut w Toronto świadczy takie usługi i ostrzega. Mamy też media zagraniczne, bo tu przypominam, że depesza papu w tej sprawie to jest tylko pan Żaryn, tam mówi, że tutaj w ogóle nic się nie stało i to jest koniec.
Pan Żaryn,
to są polskie media państwowe.
W Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd. Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej są nieuprawnione.
Nie, no oczywiście. No
to nie zaprzeczył, tak, że to
ja myślę,
tylko, że to jest uzasadnione.
Że jakaś agencja tam moskiewska czy Korei Północnej dokładnie taki sam komunikat by wydała i to by się niczym nie
A słyszałeś, co
różniło.
Powiedział pan Terlecki? Jakaś firma z Kanady stawia zarzuty niepoważne.
Nie, no tak.
Wypowiedzi rzecznika koordynatora służb są naszą odpowiedzią w tej kwestii.
Dobrze, że nie powiedział, że to są kretyni. Tak jak tej pani w Krakowie, która tam zaczęła z nimi rozmowę. No ale to zostawmy, bo myślę, że to jest ciekawszy wątek, bo za służby specjalne pan doktor powiedział, że w normalnym państwie, w normalnym społeczeństwie taka sprawa skończyłaby się dymisją kogoś, kto za to odpowiada. Przypominam, że w Polsce za to odpowiada sam Jarosław Kaczyński. To on teraz nawet chyba sobie przedłużył kadencję.
Tak, miał odchodzić, ale
miał odchodzić, a jakoś tam nie będzie odchodził. To on osobiście nadzoruje ministerstwa siłowe, czyli właśnie te, które zleciły te podsłuchy na demokratyczną opozycję, czy panią prokurator Wrzosek. Także tutaj no, odpowiedzialność jest osobista Kaczyńskiego. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Giertycha, no to nie zgadzam się, że ta zgnilizna zostanie zmieciona, bo myślę, że ta zgnilizna to nie jest ta wierchuszka PiSu. Te nazwiska Święczkowski, Ziobro, Kamiński i oczywiście Kaczyński. To jest oczywiście zgnilizna i to oczywiście powinno ulec zmianie w ramach procesu wyborczego, ale tym ludziom pomagają setki, czy może tysiące innych niemoralnych osób. Sprawa tego wypadku pani premier Szydło, nie? To pokazuje, że tam cały korpus tego ochrony tam państwa, czy czegoś, no, kłamał na życzenie. Czyli to są ludzie zdegenerowani moralnie. Nie ma tam żadnej jakiejś, można powiedzieć, przesłanki, żeby stanąć przy prawdzie i bronić niewinnego człowieka, tylko jest rozkaz zniszczyć niewinnego chłopaka? Zniszczymy! A co? Bo pensja jest, bo koryto, bo władza, no. No i tutaj też pan Giertych w poprzednim swoim nagraniu mówi o wątku kościelnym. Mówi o wątku kościelnym. Przypominam, że rodzina Giertychów to jest taka bardzo zasłużona dla Watykanu, dla Kościoła katolickiego rodzina w Polsce, ale on atakuje właśnie ten obłudny katolicyzm. Mówi, jak ta katoliczka Szydło mogła później pójść do kościoła, mając świadomość, że wsadziła człowieka w ciężkie tarapaty właśnie krzywoprzysięstwem, właśnie składaniem fałszywego zeznania. Czyli zobaczcie, nad obłudą tej katokomuny to już nawet katolicka rodzina Giertychów ubolewa.
Panie doktorze, pan powiedział, że w Polsce niestety tak jest, może nie tylko w Polsce, że ta afera przykrywa kolejną aferę. Tu mecenas Roman Giertych mówi, że się spodziewa, że w przyszłym roku będzie to prześlenie wyborcze. Czy rzeczywiście myśli pan, że to są jakieś uprawnione takie przewidywania, że ta afera gdzieś tam zmiecie ten rząd PiSu, czy Polacy już się jakoś uodpornili na te afery i gdzieś tam kolejne jakieś dodatki jednak ich uspokajają?
Wydaje mi się, że ta afera mimo wszystko większości obywateli nie ruszy, ponieważ jest to mimo wszystko element walki politycznej kluczowych polityków na scenie. Przeciętny Kowalski tego nie doświadczy. Przeciętny Kowalski raczej będzie zafrasowany cenami energii i cenami w sklepach, czyli tym, co dotyczy go osobiście, a ceny te znacząco wzrosną od stycznia. I to będzie rzeczywiście powód do kryzysu rządowego, ponieważ warunki życia w Polsce staną się trudniejsze. I to jest tak naprawdę kwestia polityczna. Dotyczy szerokich grup wyborców, na których Polski Ład będzie zarabiał, że tak powiem. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to, co może rząd prawicy w jakiś sposób wywrócić, ponieważ afer personalnych mieliśmy bardzo dużo i wyborcy widzą, że ci ludzie nie ponoszą odpowiedzialności z wiadomych powodów i to jest oczywiście demoralizujące i dla polityków, i dla wyborców. Natomiast nie wywróciło to do tej pory rządu prawicy. Wydaje się, że wielu polityków prawicy zdaje sobie sprawę, że ten kryzys, no limit kryzysów powoli się wyczerpuje, znaczy termin wyborów się zbliża i może być tak, że budżet nie zostanie uchwalony i wtedy rzeczywiście będą wcześniejsze wybory. Może być jeszcze, o czym się nie mówi za wiele, ale ten deal Kaczyńskiego z Kukizem, który miałby dotyczyć jednomandatowych okręgów wyborczych. To jest jedna również z metod, żeby wzmocnić prawicę, znaczy w ogóle duże partie, ponieważ wprowadzenie JOW-ów zniszczy małe partie, ponieważ to jest system wyborczy, w którym zwycięzca w danym okręgu bierze wszystko. I ten system wzmocni duże partie i rządzącą, i opozycji, wyeliminuje Konfederację i wtedy nawet Kaczyński może wyrzucić Ziobrę z rządu. Ziobro zostanie na lodowisku z 2% poparcia i tak naprawdę nie będzie miał szans wrócić do parlamentu i łatwiej go będzie rozliczyć. Natomiast czy zdecyduje się na wprowadzenie tego układu z Pawłem Kukizem prezes Kaczyński? Tego nie wiemy. Mnie się wydaje, że to może być prawdziwy game changer, ponieważ zmiana systemu wyborczego może uratować częściowo poparcie dla rządu prawicy, ponieważ bardzo duże zasoby medialne i państwowe mogą zostać rzucone w kampanii wyborczej na rzecz rządzącej prawicy. To wymusi konsolidację opozycji i też postawi pod ścianą partie lewicowe czy konfederację. Tak więc to może być prawdziwa zmiana. Nie upatrywałbym zmiany w kwestiach personalnych, tak jak sprawa Mejzy, czy sprawa teraz, czy wcześniej Kukiza, czy sprawy związane z bezpieczeństwem, czy teraz kolejna sprawa z Giertychem, bo to jest kolejna przecież sprawa. Raczej bym zwrócił uwagę na te czynniki systemowe, czyli drożyzna, inflacja, kryzys zaufania, spadek poparcia w Sejmie i tak naprawdę no, odpowiedzialność rządu za reformy lub ich brak w ostatnich kilku latach.
Jeśli mogę, zdanie, jeśli chodzi o ten rozpad taki moralny w parlamencie, że coraz mniej pisowców ma przekonanie, że ten rząd dalej będzie trwał. Tu głos pana Cymańskiego niedawno był.
Również musi wykonywać rozkazy.
No właśnie, on powiedział, zrobiłem świństwo, ale Kaczyński mi kazał. No to już jest tłumaczenie, które stosowali przecież nie jedni członkowie różnych ekip dyktatorskich w historii.
No miejmy nadzieję, że rzeczywiście to przesilenie będzie i że Polacy w końcu będą chcieli zmienić tą władzę. O tym na pewno będziemy jeszcze nieraz rozmawiać. Przechodzimy teraz do drugiej części programu. A w drugiej części programu porozmawiamy o marynarce wojennej. W zeszłym tygodniu był dosyć głośny temat. Mówiło się, że bandery po cichu zostały opuszczone na dwóch ostatnich polskich okrętach podwodnych. No, mówi się, że jest jeszcze ORP Orzeł, ale on jest dosyć od kilku lat już mocno niesprawny. Zostały 14 grudnia opuszczone bandery na ORP Sęp i Bielik. To były te dwa okręty typu Koben. To też były leciwe sprzęty, bo to tam chyba 66, 67 jakoś tak wodowane. Panie doktorze, dlaczego tak jest? Może nie, inaczej najpierw pytanie. Może to dobrze, może to Polska nie potrzebuje okrętów podwodnych, to jest jakaś przestarzała formacja, może trzeba rzeczywiście się skupić na jakiejś tam armii nowego wzoru, tak jak to niektórzy mówią, na jakichś dronach, miniaturowym sprzęcie, okręty podwodne. Są Polsce potrzebne, czy nie są Polsce potrzebne?
To jest rzeczywiście bardzo szeroki temat. Ja bym się tu nie chciał znęcać nad koncepcją armii nowego wzoru, która była zaprezentowana w sobotę przez niektórych publicystów. Powiedzmy sobie szczerze, no ja pracowałem dla wojsk lądowych, ja nie jestem marynarzem. Natomiast zwróciłbym uwagę, że wojsko jest pewnym systemem. Znaczy są w nim różne frakcje i różne rodzaje sił zbrojnych. Marynarka jest stosunkowo mało licznym rodzajem sił zbrojnych, bo to jest 6-7 tysięcy żołnierzy, podczas gdy wojska lądowe to jest ponad 60. Kłopotów z modernizacją sprzętu, bo tak trzeba na to technicznie patrzeć, mieliśmy od ostatnich kilku lat sporo. Tylko 6-7% sprzętu naszej marynarki wojennej pochodzi w ogóle z XXI wieku. 90 ponad procent pochodzi jeszcze z wieku poprzedniego i tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, to były bardzo, bardzo stare okręty i one już zagrażały załodze. Więc dobrze, że one zostały, ich służba została zakończona. Z kolei okręt ORP Orzeł w tym momencie jest w remoncie dosyć głębokim i też jest, że tak powiem, uziemiony. Czyli Polska w tej chwili nie posiada floty podwodnej, mamy tylko pojedyncze statki pływające w ogóle. Więc jest to bardzo zła sytuacja dla naszej marynarki wojennej. To jest, tak jak powiedziałem, 5, 6, 7 tysięcy żołnierzy. I oni nie mają na czym pływać, nie mają na czym ćwiczyć, bo nie wszystko da się zrobić na trenażerach, nie wszystko da się zrobić na mapach i tak dalej, prawda? Natomiast zwróciłbym uwagę na pewne przeniesienie priorytetów militarnych polskiej władzy. Otóż minister Macierewicz kilka lat temu ogłosił powołanie nowego rodzaju wojsk, Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie mamy około 20 tysięcy osób, ochotników i ponad 3 tysiące oficerów przeniesionych z innych rodzajów wojsk. Nagle mamy 20 parę tysięcy żołnierzy nowych i ich trzeba wyposażyć. Pieniądze, które miały iść na marynarkę, upraszczając oczywiście, poszły na rozbudowę nowych formacji, chociaż tak naprawdę nie bardzo wiadomo, do czego one miałyby być potrzebne, ponieważ ani nie mają uprawnień policyjnych, ani nie mają zbyt wiele broni. To są wojska ochotnicze. I to jest pewien kłopot, że zaniedbano procedury rozwoju tutaj sprzętu dla marynarki wojennej. Oczywiście ogłoszono w tym roku rozwój programu Miecznik, ale to będą 3 statki, które będą za 15 lat. To jest bardzo długo. To też państwu daje wyobrażenie, jak długo trwa praca nad zaawansowanym technologicznie sprzętem tego typu. Bo jeden okręt to jest jak kilkadziesiąt czołgów. On ma rakiety, on ma zaawansowane systemy radarowe, naprowadzania, on ma antyrakiety, więc to jest bardzo skomplikowany sprzęt. I na tym poziomie my ponosiliśmy liczne porażki. Przypomnę korwetę Gawron, tych korwet miało być 7, ostatecznie jest jedna i to w formie jednostki szkoleniowej. Po prostu spółki się nie dogadały, jak to zrobić, skąd przejąć technologię, więc to jest bardzo skomplikowany program, powiązany nie tylko z morzem, ale z ochroną Wybrzeża, z ochroną Gdańska. To jest znaczna część naszej granicy. Rosja również ma flotę w Kaliningradzie, więc szkoda, że ten program został zaniedbany w takiej skali.
No tu bym dołożył jeszcze ten element odwetu strategicznego, że praktycznie dobrze wyposażona jedna nawet łódź podwodna na tym akwenie bałtyckim, bardzo no, ze względu na infrastrukturę dna i tak dalej, trudna do wykrycia, zlokalizowania, byłaby takim bardzo skutecznym, można powiedzieć, narzędziem odstraszającym, bo jej pociski mogłyby uderzyć czy w Leningrad, no teraz to się jakoś tam inaczej nazywa, no ale ja takiej starej daty, czy w samą Moskwę. Także to była rzecz, którą obiecywał minister Macierewicz. Bo on właśnie o tym mówił, o wyposażeniu w najnowocześniejsze głowice i o zakupie nowych łodzi podwodnych. Ale jak PiS mówi, to znaczy, że kłamie.
I to jeszcze za Platformy Obywatelskiej tak, oczywiście, był ten projekt tych polskich kłów i ten program ORKA.
To nie jest wina tylko PiS-u, ale PiS, no, akurat jemu przyszło za zadanie, no, powiedzmy, sprowadzić do grobu flotę marynarki wojennej podwodnej. Nie? Także Tutaj widać, że może nie jest to skoordynowane, ale wszystkie życzenia Putina, jeśli chodzi o Polskę, mówiliśmy o tu przesuwaniu demokracji w kierunku białoruskiego czy sowieckiego modelu. Teraz przechodzimy na marynarkę wojenną, na obronność Polski. No to mamy chłopaków z Wojsk Obrony Terytorialnej z grotami, które, no tak, że tak powiem, troszeczkę krytyki było pod tym adresem, a największe nasze zdolności odwetowe, czyli właśnie pociski z łodzi podwodnych wystrzeliwane, zostały po prostu, Polska ich nie ma. I tyle. Czy życzenie
panie
Putina się spełniło?
Jak to właśnie jest, no bo to o czym mówi pastor Paweł Chycki, na całym świecie kraje posiadające broń nuklearnych, no to jednym z właśnie z takich, no może nie wiem czy głównych, ale jednym z ważnych programów odstraszania atomowego jest to, że mają rozsiane właśnie okręty podwodne z rakietami balistycznymi. Nawet gdyby ten kraj został zniszczony, no to gdzieś tam na morzu ukryty ten okręt podwodny może wystrzelić rakietę i gdzieś tam na przykład zniszczyć stolicę tego atakującego państwa. Czy Bałtyk, czy Polska w ogóle powinna rozważać coś takiego? Bo tak jak mówiliśmy, ten projekt tych polskich kółów jeszcze za Platformy, tam w 2014 roku ten program Orka mieliśmy zakupić trzy chyba takie okręty. Ja sobie dzisiaj znalazłem artykuł gdzieś tam właśnie z 15 roku i tam było, że do 2019 to już będzie pierwszy taki okręt, jest 2021, wiemy jak to wygląda. Czy właśnie akwen Morza Bałtyckiego jest do takiego odstraszania odpowiedni? Czy Polska powinna iść w tą stronę posiadania właśnie okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi, no pewnie nie nuklearnymi, no ale też mogącymi gdzieś tam wywołać duże zniszczenie w stolicy na przykład przeciwnika, czy w jakimś większym mieście?
Muszę powiedzieć, że rakiety tego typu raczej nie mają możliwości dolecenia do Moskwy czy do Petersburga. Natomiast no jest to oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, element odstraszania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Rosja jest coraz aktywniejsza na wschodniej flance NATO, domaga się od Bidena jakiegoś traktatu, który pozwoliłby zdemilitaryzować de facto nasz region albo pozbawić go infrastruktury NATO. Są to oczywiście argumenty nie do przyjęcia, ale to oznacza, że Rosja wciąż podbija stawkę i ma w tej sprawie argumenty, czy ma argumenty siłowe. W sytuacji, kiedy my mamy, upraszczając oczywiście, 1/3, 1/4 czołgów sprawnych, większość helikopterów niesprawnych, brak helikopterów szturmowych, większość samolotów też nie byłaby do użycia, większość naszych BWP można zniszczyć z dużego karabinu maszynowego, no to rysuje się ten obraz armii dosyć pesymistyczny. I nawet jeśli zrobimy duży zakup, to jest to nadal wyspa nowoczesności w morzu zacofania, tak jak pisał już redaktor Jurasz 2 lata temu w raporcie. To jest bardzo zastanawiające. Znaczy, to na pewno się sprzedaje medialnie, że zamawiamy czołgi Abrams, że zamawiamy samoloty F-35, ale mnie tutaj brakuje pewnej koncepcyjnej spójności tego wszystkiego. Znaczy, te zakupy często są robione poza planem, na kredyt, bez procedur, bez offsetu, więc nasz przemysł na tym nie korzysta. Odwrotnie ma być w przypadku tych fregat Miecznik, takie przynajmniej są zapowiedzi, że technologia będzie brana z zewnątrz, od Hiszpanów, Brytyjczyków albo Niemców. I to by było pewne nowum. Natomiast jeśli patrzymy na kształt armii jako całość, na jej modernizację, to rzeczywiście program do roku 35 został ogłoszony, ale pamiętajmy, że on zastąpił program na lata 13-22, który prawie w ogóle nie został zrealizowany. To było kilkanaście programów przezbrojenia polskiej armii, nowy sprzęt. Mieliśmy po drodze agresję Rosjan na Ukrainę, a zdolności bojowe polskiego wojska są bardzo podobne, ponieważ no, tutaj zwróciliśmy uwagę, że część pieniędzy poszła na kwestie obrony terytorialnej, a część właśnie na takie długofalowe zakupy bez infrastruktury. Jednocześnie na plus bym ocenił różne umowy z Amerykanami, czyli budowę koszar dla Amerykanów, dodatkowej infrastruktury natowskiej. To jest akurat okej, bo to wspiera potencjał sojuszu jako całości, niezależnie od naszych polityków. Natomiast jeśli chodzi o bazę sprzętową, to mam wrażenie, że te zakupy są troszeczkę no, nieprzemyślane, są przeskalowane i nie są, nie, nie ma tego spojrzenia takiego pakietowego na te sprawy, czyli jest taka pewna doraźność. Wydaje mi się, że te statki są potrzebne, ponieważ no, Rosja też ma flotę bałtycką w Kaliningradzie i to byłoby ośmieszające dla państwa polskiego, gdyby kilka rosyjskich kutrów rakietowych wpłynęło sobie i zablokowało port w Gdyni albo w Gdańsku, a my byśmy nie mogli zbyt wiele zrobić. Był pomysł kupienia używanych fregat z Australii, ostatecznie do tego nie doszło. Również szkoda, ponieważ to byłby sprzęt, który też by kilka lat posłużył. I podobnie jest z innymi rodzajami wojsk, czyli te 72 mogliśmy zmodernizować, a tylko go pudrujemy. Czołgi Leopard mogliśmy zmodernizować do najwyższego standardu, a też je tylko pudrujemy. I to w strasznie wolnym tempie, bo generał Różański mówił, że skończymy w 69 roku przy tym tempie. Więc jeśli mówimy o tych podstawowych rodzajach sprzętu, no to widać pewien brak konsekwencji, taką doraźność. Oczywiście są efekty w zakresie zakupu systemów rakietowych, ale znów tych systemów jest za mało. Miało być na przykład kilkaset, będzie 20. Systemów Patriot miało być 8, będą 2. I w zasadzie no, nikt tego poważnie nie podnosi. Znaczy, no, nie ma dyskusji na temat obronności, nie ma żadnego konsensu wśród elit politycznych w tym kraju. I to też bardzo źle świadczy o naszych elitach, bo uważam, że sprawy obronności powinny, tak podobnie jak sprawy dyplomacji, o których rozmawialiśmy ostatnio, też są w kryzysie, powinny być pozapartyjne, poza kryteriami partyjnymi. Niestety wydaje się, że tak nie jest.
No właśnie, panie doktorze, dlaczego tak jest? No bo mówi pan o tym braku tej systemowości. Ja na przykład znalazłem, to zresztą też było głośno, że no polska marynarka wojenna z kolei otrzymała, zbudowano w Polsce, może nie w Polsce, ale zwodowano jedne z najnowocześniejszych na świecie, na przykład niszczyciele miny, to w 19-17 roku. Wydaje się, że ten niszczyciel min, no okej, fajny, no ale w przypadku wojny, no to chyba to nie jest najważniejszy okręt, jaki powinniśmy mieć. To tak trochę wygląda, jakbyśmy, nie wiem, wymieniali sobie na jakieś najładniejsze sznurówki, podczas gdy mielibyśmy, nie wiem, jednego buta i to dziurawego, tak, na Sylwestra na przykład. Dlaczego tak jest, że właśnie nie ma tego podejścia systemowego? Powiedział pan o tych BWP-ach, 1000 BWP-ów, chyba 1100, tam jest chyba tak, w służbie. Gdzieś tam sprzęt już 50-40-letni, kupujemy nagle czołgi, tak? Helikoptery, no to też wczoraj była informacja, mamy Francuzom zapłacić 80 milionów złotych, tak? Za zerwanie kontraktu na Caracale. To był tam taki głośny, jak PiS doszedł do władzy, no to tam właśnie to był taki punkt, gdzie głośno krytykowano Platformę. Tam zdaje się, nawet pamiętam, był jakiś taki materiał w TVP, że nie loty, te Caracale takie złe. No ale minęło ile już? 5 lat, tak? No
i nie ma nic nowego.
Nie ma nic nowego, nic nie zostało w zamian zaproponowane. Dlaczego to tak w Polsce jest, że tej systemowości brak, no a gdzieś tam się tutaj coś kupi, tutaj się zrobi, wtedy jest wielki blask fleszy, no i może gdzieś tam, jak się w telewizji to pokaże, no to odbiór jest, że gdzieś tam rzeczywiście coś, ta armia się zmienia, jakiś tam sprzęt nowy jest, podczas gdy te najważniejsze jakby funkcje, funkcjonowanie, najważniejsze części, które by funkcjonowały podczas wojny, no to gdzieś tam są systemy już gdzieś tam z poprzedniej albo i jeszcze poprzedniej epoki.
To jest duża sprawa. Ja bym może odwołał się też do tego, co pan pastor powiedział. To znaczy, to jest pewien rodzaj mentalności z poprzednich czasów. Ja przepraszam, że to powiem, ale to jest problem chyba pokolenia 50+, 60+ zwłaszcza. Czyli taka prowizorka lat 90., kiedy da się, zrobimy, załatwimy, a to tak nie działa. W przypadku obronności nie zdecydujemy o pewnych rzeczach w rok czy dwa, tylko potrzebujemy lat 15 na wyszkolenie ludzi, na stworzenie sprzętu, na pozyskanie technologii, na budowę klimatu politycznego, na zrozumienie, jak wiele czasu zajmuje przeszkolenie żołnierzy, żeby wiele lat oni potem pracowali skutecznie na tym sprzęcie. To jest pewien problem mentalności, który widać przy okazji zakupów również. Czyli będziemy mieli efekt. Jak ja pamiętam, pracowałem na jednym z uniwersytetów w Polsce Wschodniej i tam było: zbudujemy budynek i będzie efekt. 30 milionów z Unii, będzie budynek. No dobrze, ale kto tam będzie pracował, tym już się nie przejmowali, prawda? Ważne, żeby mieć w CV, że się postawiło budynek, czyli tam beton i szkło, ale system kształcenia ludzi, programy, technologie, to już nikogo nie obchodziło. Więc to jest pewien problem systemowy, powiedziałbym pokoleniowy również. A jeśli chodzi o kondycję sił zbrojnych, no to widać wtedy jak na dłoni, bo ten system wymaga wielu lat pracy, jego budowa, jego utrzymanie, utrzymanie ludzi w tym systemie. To są przecież młodzi ludzie, im się to nie podoba, oni często rezygnują po prostu po odsłużeniu kilku lat, ponieważ nie pasuje im, że nagle są przeniesieni na drugi koniec kraju albo no i zarabiają tam średnią krajową, może trochę mniej, może trochę więcej. O ile w Hrubieszowie to jest całkiem nieźle, o tyle we Wrocławiu, czy w Szczecinie, czy w Warszawie, czy w Krakowie to nie jest nie wiadomo co, zwłaszcza dla osób z wykształceniem informatycznym na przykład, tak, którzy skończyli Wojskową Akademię Techniczną. Więc tutaj problemów jest cała masa, moglibyśmy o tym zrobić kilka programów, natomiast no, dlaczego tak jest? Uważam, że to jest brak zainteresowania, brak wiedzy przede wszystkim decydentów tą sferą i oni nie słuchają nikogo albo słuchają osób, które mówią im, będziesz miał sukces, będzie to szybko zrobione, no to wtedy tak. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego są takie efekty? No ponieważ... No, tak jak powiedziałem na początku, prowizorka dominuje nad realnymi planami reform, ponieważ polityk wie, że może go już nie być za 3 lata, więc chce mieć sukces w CV już teraz, tłumacząc, że to jest sukces sił zbrojnych. Natomiast jak wyglądają poszczególne rodzaje sił zbrojnych, to już mówią różne niezależne raporty. Żołnierze nie mogą na ten temat się wypowiadać, bo nie chcą stracić pracy. Natomiast no, brakuje tej refleksji, w efekcie potem się pojawiają różne dyskusje nad armią nowego wzoru. No jeśli Rosjanie oglądają tą dyskusję, na jakim poziomie ona w Polsce się odbywa, no to pewnie otwierają szampana, tyle powiem.
Tak, tu ja bym chciał do tej prowizorki jeszcze dołożyć jeden ważny czynnik, który przynajmniej trzeba no, postawić w przestrzeni publicznej. No bo widzimy, że polska armia absolutnie nie jest gotowa do konfrontacji jakiejkolwiek z armią rosyjską. Tu już ten przestarzały sprzęt i tak dalej, braki w wyszkoleniu, to wszystko mówiliśmy. I teraz pytanie, czy po 2014 roku, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, anektując znaczną część jej terytorium do dzisiaj. Teraz się szykuje, że tak powiem, kolejna inwazja, zapewne pozorna, że Rosja tylko chce tam wymusić otwarcie Nord Stream 2, no ale tego do końca nie wiemy. Dzisiaj właśnie Jamał zamknęli. Także tu jakieś ciągle ruchy agresywne ze strony Rosji są, a polskie państwo nie jest gotowe do odparcia zagrożenia rosyjskiego. Z tego jest wniosek, że polskie władze, szczególnie te pisowskie ostatnich lat po 2014 roku, nie boją się agresji rosyjskiej, że oni tego na poważnie nie rozważają. I tu są dwa, można powiedzieć, główne wytłumaczenia. Po pierwsze, no stwierdzą, że Amerykanie nas obronią, no to my nie musimy mieć wojska. Ale jest jeszcze drugie wytłumaczenie. Oni działają wspólnie i w porozumieniu z Rosją. Tę opcję części naszych elit, czyli silnie usadowionej agentury sowieckiej w naszych elitach, trzeba mocno brać pod uwagę w analizie tego stanu degrengolady i rozbrojenia polskiej armii.
Pan doktor powiedział, że nad takimi nad modernizacją sił zbrojnych trzeba czasem poczekać 15 lat, mieć plany. Ja pamiętam, niedawno rozmawiałem z redaktorem Elim Barburem, bo w Polsce no to mamy tą sytuację, tak, zmienia się władza, zmieniają się plany, widzimy, usuwamy, kancelujemy jakieś tam zamówienia, jakieś kontrakty, wszystko jest od nowa, nowe plany.
To chodzi o to, żeby nowi ludzie dostali nowe łapówki.
Tak, rozmawiałem z nim przy okazji, to już było tak z miesiąc temu. On jest krytykiem obecnej władzy w Izraelu i tam rozmawialiśmy, zdaje się, chyba o zagrożeniu irańskim wtedy. No i pytałem go, czy on się nie boi, że jak jest ta nowa władza, którą on krytykuje, no czy ten Izrael sobie tam da radę, czy nie da rady. On powiedział, że no, władza władzą w Izraelu, ale to wojsko funkcjonuje niezależnie od władzy, że tam są ludzie sprawdzeni, że tam mają systemy, procedury, to sobie wszystko dobrze funkcjonuje. Nie bardzo patrząc się, jaka jest tam władza w Tel Awiwie. Wiemy dobrze, że ta armia izraelska jest jedna z najnowocześniejszych w Europie. Dlaczego tam może tak to funkcjonować? Czy to chodzi tylko o realne zagrożenie, że Izrael jest państwem realnie zagrożonym, no i oni tam wiedzą, że mogą się kłócić politycznie, a armię muszą mieć na najwyższym poziomie? Czy to chodzi o coś więcej, jakieś, nie wiem, inną mentalność? Dlaczego tak jest, że w takich poważnych państwach, no to te poważne rzeczy, infrastruktura, tak, nie wiem, bezpieczeństwo, wojsko, to one niezależnie od władzy politycznej, no muszą być na wysokim poziomie, a u nas to wszystko jest podporządkowane właśnie jakimś tam wyborom politycznym, sytuacjom, sondażom i tak dalej.
Wydaje się, że to jest, tak jak pan redaktor powiedział, to jest problem mentalności elit i wpływu tych czynników chwilowych, nieważnych. Ja jeszcze przypomnę, że te śmigłowce Caracal kupili Węgrzy, więc okazało się, że wcale nie są takie złe. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, ale jeśli ten sprzęt widziałem, że najlepiej spełnia kryteria przetargu, no to decyzja była polityczna. I znów pytanie brzmi, czy co w zamian? Nie ma tych helikopterów, no to co w zamian? Jakie będą w zamian? Okazuje się, że jeśli w zamian nie ma nic, no to nie da się tak prowadzić wiarygodnej polityki, prawda? To, więc tutaj czynniki zazwyczaj personalne, jak widzimy, decydują. To nie jest dobrze. Jeśli mówimy o państwie, powinny decydować potrzeby państwa, a nie ambicje lokalnych polityków, którzy no, zazwyczaj niewiele widzieli, zwłaszcza jeśli są ze starszego pokolenia. Często wielu z nich nie jest wykształconych. No nie wiem, minister Błaszczak chyba jest ogrodnikiem z wykształcenia, nie pamiętam dobrze. Natomiast no, to jest problem, że brak zaufania do ekspertów i przekonanie, że politycy wiedzą lepiej, że ich doświadczenie jakieś, powiedzmy, nie wiem, opozycyjne sprzed 40 lat coś znaczy dzisiaj. Przepraszam, no, nie znaczy już nic, ponieważ czasy się zmieniły. To owszem, mapę pewne znaczenie symboliczne 30-40 lat temu. Obchodzimy to, świętujemy to. Natomiast państwo trzeba budować dalej, ponieważ państwo nie funkcjonuje w próżni. I rozbudowa sił zbrojnych, czy dyplomacji, czy naszej sieci wiedzy, czy naszej nauki, czy tych instytucji długiego trwania, która zapewnia społeczeństwu pomyślność, miejsca pracy, wykształcenie i zdrowie, miejsce do życia i tak dalej. Ja mam wrażenie, że nasi politycy po prostu nie do końca to rozumieją, nie mają takiej misji publicznej. W związku z tym i też etyki publicznej, o czym pan pastor powiedział, więc kierują się tylko i wyłącznie no, własnymi potrzebami politycznymi czy potrzebami własnej partii, a nie wiadomo, czy za 5 czy za 10 lat oni będą istnieć, czy ich partia będzie nadal istnieć. Państwo polskie raczej będzie istnieć, w związku z tym dziwi mnie to odwrócenie priorytetów, zwłaszcza wśród polityków deklarujących się jako konserwatywni, ponieważ oni powinni myśleć, co po sobie zostawiają, jakie wartości chcą zachowywać, jak chcą dbać o ów naród, o którym tak często się wypowiadają. Tego mi brakuje. Znaczy, to by był ten patriotyzm w praktyce, nie patriotyzm frazesów czy tanich opowieści dla opinii publicznej, tylko to, że przychodzi następca i widzi, dobrze zostało zrobione, to ja to ulepszę. I tak to powinno działać. Natomiast nie na zasadzie, wszyscy są źli, ja mam rację, moja kariera jest najważniejsza i tak dalej. I wszyscy będą mnie tylko zawdzięczać. Moje musi być na wierzchu. I to jest fatalne myślenie takiej prowizorki, które dzisiaj w epoce złożonych systemów informacyjnych po prostu nie działa.
Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. No miejmy nadzieję, że kiedyś to się dożyjemy czasów, gdy to się w Polsce zmieni. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję państwu, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo i życzymy odpoczynku i oderwania się od takich właśnie smutnych spraw na rzecz jeszcze większych, jeszcze ważniejszych i tu akurat optymistyczne różne rzeczy się w świecie duchowym dzieją. Święta są właśnie no, tak zamierzone, żeby o tym więcej pomyśleć, także życzę nam wszystkim, także panu doktorowi no, odpoczynku i bardzo optymistycznych refleksji na czas świąt.
Dajemnie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do trzeciej części programu, pokażemy wam fragment przypominajkę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, a w trzeciej części programu redaktor Hanna Szen. Także wracamy już za chwilę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
A w trzeciej części programu jest z nami redaktor Hanna Shen z Tajwanu. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa. Dawno się nie słyszeliśmy i widzieliśmy.
Tak jest, witamy tuż przed świętami. Pani redaktor, porozmawiamy sobie też o zimowych klimatach, o zimowych igrzyskach olimpijskich. Zbliżają się, mają być w Pekinie. Wiele krajów ogłosiło bojkot dyplomatyczny. Tutaj mam listę. Litwa, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania, Kanada, Belgia nawet, Polska na razie nie. Jak pani myśli, czy prezydent Duda pojedzie na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, czy może na jakieś tam późniejsze imprezy? Jak to będzie? TVP będzie z wielką pompą transmitować otwarcie Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach?
To myślę, że raczej na pewno. Czy pojedzie Duda, czy jakiś przedstawiciel polskiego rządu? No raczej też myślę, że ktoś z nich na pewno pojedzie. Tak mi się wydaje. Widać, że zabiegi chińskie są robione w tym bardzo mocne. Kilka dni temu odbyło się takie spotkanie. To spotkanie było zorganizowane przez Polski Komitet Olimpijski. To chyba nazwa było 50 dni do olimpiady. Czyli to było na dniach, kilka dni temu dosłownie. I tam też zaproszono pana ambasadora. On co prawda przez internet tam występował, a zdaje się tak to wyglądało. No w każdym razie był zaproszony, był gościem. Jednym z gości był także minister polskiego sportu, pan Bortniczuk, też znane nazwisko ostatnio. Ale no, sam fakt, że no właśnie w takiej imprezie bierze udział przedstawiciel polskiego rządu i ambasador, który oczywiście tutaj zagrzewa do tego, do udziału, no pokazuje, że jednak polskiej stronie zupełnie nie przeszkadza to, co się dzieje w Chinach i że uważają, że zaczynają brać udział już w takiej imprezie mniejszej, no, gdzie jest zachęcanie do promocja igrzysk, gdzie bierze przedstawiciel tego reżimu udział, więc wydaje mi się, że nie będą mieli też obaw, żeby pojechać na tę imprezę. No oczywiście Telewizja Polska zrobi z tego wielką imprezę sportową, ale to Chiny wykorzystują tę imprezę w celach propagandowych. No to jest taka, ma to pokazać państwu Chiny jako takie no, sprawne państwo, takie no, słodkie, ma imprezy sportowe, wszyscy się bawimy, jest wesoło, czyli no, ta partia, która tam rządzi, ona tak wspaniale zarządza państwem i Chińczykami i wszyscy możemy się cieszyć, że mamy taką fajną imprezę.
Ale pani redaktor, przy takich okazjach, jak są takie zarzuty wysuwane, no to często ludzie mówią, nie mieszajmy sportu do polityki, czy polityki do sportu, cieszmy się tam imprezą sportową, nie łączmy tego. Jak by pani odpowiedziała takim ludziom, którzy no mówią, że tutaj sport i polityka to są dwie różne rzeczy i tu nie ma co gdzieś tam mieszać polityki do sportu?
No to jest trochę tak, jak ludzie mówią, że nie zajmuje się polityką. No, można się nie zajmować polityką, a polityka i tak się nami zajmie. I tak jest trochę z tym sportem. No, czasami Chińczycy wykorzystują to politycznie. No, zobaczmy, co się stało z tą tenisistką, która teraz no, podobno się odnalazła i wszystko z nią jest dobrze. I tam trzeba było, ona tłumaczy, że no, właściwie to ona żadnych takich zarzutów nie wysuwała, ale nie mogła tego osobiście po angielsku powiedzieć, chociaż mówi świetnie po angielsku, tylko ona musiała to przetłumaczyć ktoś z agencji Xinhua, no więc przygotować taki speech, no więc to też pokazuje, jaka to prawda jest. A ona powiedziała, że była molestowana przez wysokiego oficjela, no i raptem ją zniknęła, no nie wiadomo, co się z nią dzieje, więc no to no sportsmenka nie może, z tego powodu jest wiele innych zawodowych tenisistów pyta się, co się z nią dzieje i nikt nie może ustalić, nawet organizacje tenisowe nie mogą ustalić, no więc, bo, no i, no, miała prawo powiedzieć, prawda? Normalnie zajmuje się sportem, a została ukarana za to, że skrytykowała, powiedziała prawdę o jednym z polityków. Także no to w Chinach sport i polityka już szczególnie się ze sobą łączą. I to widać na wielu znanych politykach, którzy zrobili kariery w Chinach i sami przyznają, są tacy, którzy uciekli i przyznają, że no, mówiono im, że mogą w Chinach spokojnie żyć, a jak wyjeżdżają, to mają uważać i co robią za granicą, jak biorą udział w imprezach, mają sprawdzać, co robią ich koledzy, donosić, bo jak nie, no to ich rodziny w Chinach, które zostają, będą ukarane. Także tam wszystko wiąże się z polityką, milczenie, więc no, nie ma czegoś takiego, zwłaszcza w przypadku Chin. A taka duża impreza, myślę, że no i ona już się odbędzie. No niestety nie udało się jej, wydaje się, że się odbędzie, nie udało się jej przenieść w czasie i w inne miejsce, a można było to zrobić, bo tak zrobiono z poprzednimi igrzyskami letnimi, prawda? Więc można byłoby to nawet o rok przesunąć. Nie udało się tego, więc jedyną taką sposobem w tej chwili, żeby... Jak gdyby pokazać, że no jednak dzieje się zło w Chinach, nie jest to taki wspaniały kraj, tylko że pod względem moralnym no to jest tam, i to jest delikatnie powiedziane, no duży znak zapytania, istnieją obozy koncentracyjne, wszędzie tam, gdzie Chińczycy wchodzą, tak jak w Hongkongu, no to wszelkie swobody są niszczone i świat powinien o tym głośno mówić. I dziś jedyną taką formą powiedzenia, zamanifestowania, że jednak no nie, to nie jest państwo, które powinno być gospodarzem takich igrzysk, to jest no, brak udziału w tej imprezie przez polityków. Niech sobie jedzie Putin, bo Putin już powiedział, że będzie, więc niech on sobie jedzie, no to, bo to jest mniej więcej ta sama klasa. Ale politycy, a zwłaszcza przywódcy państw demokratycznych, wolnych, no nie powinni się tam pojawiać.
Czy politycy PiSu pojadą do ciebie? Ty zadałeś prezydentowi Dudzie pytanie, czy się wybiera do Chin.
Tak, dzisiaj, nie dostałeś chyba dzisiaj na naszej stronie internetowej jest notka na ten temat, gdzie jest ten list, który wysłałem jeszcze w listopadzie. Także już kancelaria prezydenta miała dużo czasu na odpowiedź. Potwierdziliśmy też w kancelarii prezydenta, że ten list dotarł. Także milczenie prezydenta Dudy w tej sprawie jest symptomatyczne. Myślę, że on nie zamierza się przyłączyć do koalicji wolności, do koalicji Zachodu. Przypominam, że taki argument, że no Polska tu ma interesy, czy gdzieś jest tam na rubieżach, no to nie powinna tam podskakiwać, jest absolutnie nietrafiony, bo to mała Litwa, która też jest na rubieżach, też jest jeszcze bliżej tego ruskiego niedźwiedzia, można tak powiedzieć, który jest z chińskim smokiem w bezpośrednim aliansie, a jednak to mała Litwa dała hasło do tego dyplomatycznego bojkotu. Także Polska też by mogła, gdyby była zarządzana przez uczciwych ludzi. A że jest przez takich zarządzana, no to myślę, że rzeczywiście będzie razem z Putinem oklaskiwać Xi Jinpinga.
Dlaczego tak jest, że te dyktatury, komuniści, przecież pamiętamy wcześniej Adolf Hitler, też igrzyska olimpijskie, 36 zdaje się rok, ja teraz pamiętam z ostatnich lat, no to mamy tak, igrzyska olimpijskie 14 w Soczi, czyli w Rosji, no w 18 to były w Korei Południowej, teraz mają być znowu w Pekinie, wcześniej pamiętamy w 18 roku Mistrzostwa Świata w Rosji. Dlaczego tym takim państwom właśnie dyktatorskim zależy tak mocno na organizacji tych wielkich imprez sportowych?
No bo to jest ogromna akcja propagandowa. No im codziennie w gazetach możemy poczytać, w jaki sposób łamane są prawa człowieka w tych krajach, jakich zbrodni oni się dopuszczają, tak jak w przypadku Chin, chociażby wspomniane przeze mnie wcześniej obozy koncentracyjne, które są w tej chwili w Chinach. No więc no, oni potrzebują coś, co przykryje to. No i no, cóż lepszego niż impreza taka jak igrzyska. W przypadku Chin no, to są pieniądze, które one mają, które pompują właśnie w takim imprezy, obiecują organizatorów, przekupują zresztą tych organizatorów, no bo zobaczcie państwo, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski no wręcz od razu, od samego początku mówił, że nie będzie żadnego bojkotu, nie będzie żadnego przenoszenia. Nawet w przypadku tej tenisistki, kiedy kobiecy związek tenisowy prosił, ponieważ jest rok olimpiady, nadchodzi olimpiada, to prosił Międzynarodowy Komitet Olimpijski o pomoc, no to Międzynarodowy Komitet Olimpijski od razu powiedział, że on tam rozmawiał z tą panią, wszystko jest w porządku. No, więc sprawa załatwiona. Także to są ogromne pieniądze dla wielu ludzi w tych organizacjach. To są także pieniądze dla nich. To jest coś takiego jak Światowa Organizacja Zdrowia, która jest właściwie chińską organizacją zdrowia i zafundowała nam wspólnie z komunistami chińskimi pandemię, bo nie było jej by tej pandemii, gdyby ta organizacja efektywnie działała i nie była pod chińskim wpływem, no to mniej więcej tak samo działa taka organizacja jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Chińczycy przez lata kupowali tam sobie wpływy i to teraz owocuje tym, że dostają wielkie imprezy, a kiedy ktoś się temu sprzeciwia i próbuje coś zmienić, no to jest odsuwany na bok i ostatecznie dochodzi tylko do czegoś takiego jak do bojkotu dyplomatycznego. Są kraje, które w tej chwili powiedziały, że wyślą swoich przedstawicieli. Takim krajem jest Francja. Jakiś minister ma pojechać jeden z ministrów ma pojechać na tę imprezę, ale w tej chwili we Francji jest jednak bardzo duże poruszenie z tego powodu. Są politycy, są organizacje zajmujące się swobodami obywatelskimi, które protestują przeciwko temu, piszą właśnie takie listy, jak napisał pastor, jak stworzyła telewizja Idź Pod Prąd, czyli to, co powinni robić. Podobno w Polsce są jacyś antykomuniści, jacyś konserwatywni politycy prawicowi, wolnościowcy są podobno też jacyś, prawda? No więc wszystko to, co powinny te środowiska robić, to robi ta podobno mała, nielicząca się telewizja, prawda? To podobno małe, nieliczące się środowisko właściwie ratuje honor w tej chwili, no bo przecież powinien ktoś podnieść głos w tej chwili, powinien upomnieć tych polityków, którzy nawet nie wspomną o tym, że bojkot jednak jakiś powinien się odbyć, czy nie wspomną też mediów, bo przecież to będzie także wielka propagandowa akcja. Nie upomną mediów, żeby nie robić z tego jednak. Jeżeli już będą nadawać, niech nadadzą, ale broń Boże, niech to nie będzie jakieś pokazywanie tego przekazu chińskiego, a niestety to na pewno tak się skończy.
Tu jeszcze wracając do tego pytania, dlaczego ten sport jest tak ważny, dlaczego takim dyktatorom, satrapom, mordercom komunistycznym jak Xi Jinping czy Putin zależy właśnie, żeby w ich państwach się odbywały tego rodzaju uroczystości, święta sportu i tak dalej, tkwi w tym, że kto interesuje się na poważnie polityką. Znaczy, jaki procent społeczeństwa ma dobrą, dogłębną wiedzę i informacje o sprawach politycznych. Ja już nie mówię o zakłamaniu dziennikarzy i fałszywych przekazach, tylko jaki procent ludzi tak naprawdę interesuje się polityką i rozumie złożoność zjawisk politycznych. No strzelajmy, to jest 3%, może 5%, no 10% to tam, wiecie, to była jakaś bardzo, bardzo zawyżona statystyka. No a ile interesuje się, czy ogląda zjawiska te związane ze sportem, szczególnie olimpiada, tam są parady, otwarcia, nie? Tam przecież nawet i kobiety, jakieś łyżwiarstwo figurowe, no to jest, nie wiem, strzelam, 50-80% populacji świata zachodniego będzie się tym interesować. I teraz 3% wie, że komuniści rosyjscy i chińscy to mordercy więksi od Stalina i Hitlera. 3% wie. A 50-80% będzie miało przekaz. To jest normalne superpaństwo. Bardzo fajni ludzie i jaka organizacja, jaki przepych i tak dalej. I o to tym mordercom komunistycznym chodzi. O to chodziło też Hitlerowi.
Panie redaktor, dlaczego tak jest, że nawet Stany Zjednoczone, tak, rządzone przez Bidena, mówiliśmy o nim jak najgorzej przed wyborami, o różnych jego też. Przecież się mówiło o jego związkach z Chinami, a jednak Stany Zjednoczone ogłaszają ten bojkot. No a Polska taka antykomunistyczna, taka pisowska, taka prawicowa, katolicka, na razie na ten temat nie wspomina ani słowa.
No bo tam jednak są politycy, tam jednak są środowiska, są dziennikarze i jest także opinia publiczna. Wszelkie sondaże, badania nastawienia Amerykanów do Chin pokazują, że Amerykanie jednak widzą to państwo jako zagrożenie. Także oni mają dużo większą wiedzę na temat, dzięki mediom, ale także oni, dzięki wielu z nich straciło pracę z tego powodu, co zrobiły Chiny. Także pandemia przyczyniła się do tego, że trudno by było w Stanach Zjednoczonych gdzieś powiedzieć Amerykanom, słuchajcie, będziemy teraz świętować, pojedziemy na ten spektakl, który komunistyczna partia Chin zaangażowana w ludobójstwo i która jest jest odpowiedzialna za pandemię, to my będziemy brać w kolejnym spektaklu przez nich zorganizowanym. No jednak tam są środowiska, które cały czas to podkreślają i też zrozumienie tego zagrożenia i mowa o nim jest dużo większa. Więc nawet Biden, gdyby chciał w jakimś stopniu pojechać, gdyby chciał pojechać, to raczej byłoby to niemożliwe. Wiedziałby, że to byłoby coś, co by było bardzo źle odebrane i te notowania, które on tak ma już coraz słabsze, to już w ogóle by pewnie, to też jeszcze bardziej by zjechały. Może nie był to główny powód, ale przyczyniłoby się do tego. Także na pewno czegoś takiego nie może zrobić. No ale bo są media, bo są organizacje, bo są politycy, którzy o tym mówią. No zobaczcie państwo w Polsce, nikt poza wami o tym nie mówi. Zobaczcie, jeden list wysłany przeszedł przez, z tego co słyszałam od państwa, to on przeszedł przez już kolejne biura. On z biura współpracy międzynarodowej, prasowej i tak dalej. No, oni nawet tak to spychają, żeby tylko na to nie odpowiedzieć.
Tak, dlatego to jest tak ważne, żeby tu prezydent Duda czuł oddech mediów, oddech Polaków na sobie. On ma teraz dwa podstawowe problemy ze światem zachodnim. No to właśnie ten wcześniej omawiany Lex TVN, ten zamach na wolność słowa w Polsce dokonanego przez bandę Kaczyńskiego.
Ma się wykpić, skierować do tam, Trybunału Konstytucyjnego.
No już to dobrze, niech się tam wykpiwa, ale musi zająć stanowisko. I tu rzeczywiście prawdopodobnie będzie jakoś pływał, ale w tej drugiej sprawie, czyli bojkot dyplomatyczny komunistycznych igrzysk w Pekinie, to już się nie da wykpić. No bo albo pojedzie, albo nie pojedzie. Nie? Dlatego myślę, że ta presja, to pytanie do niego jest tak ważne. Będziemy to kontynuować. To nie, że tak już tam nas nie odpowiedzieli nam i to się skończyło. Nie. Tu będziemy kontynuować, bo to jest test. Dość tani, bo zobaczcie, że to przecież ani tam nikomu wojny nie wypowiadamy, ani tam gospodarka nie ucierpi na drugi dzień i tak dalej. To jest gest symboliczny, czy Polska stoi po stronie Stanów Zjednoczonych, koalicji zachodniej, czy Polska już mentalnie, jeśli chodzi o władzę pisowską, władzę Dudy, jest na wschodzie.
Tak, zwłaszcza zobaczmy, to będzie taki pokaz zorganizowany przez Xi Jinpinga, którym tak hucznie swój udział zapowiedział Putin. Także pojawienie się tam Dudy albo jakiegokolwiek polskiego polityka, to będzie rzeczywiście hańbą.
Panie redaktor, dlaczego w Polsce też tak jest, że Rosja, to wiadomo, to nam ludziom nie trzeba tłumaczyć za bardzo, że ona jest zagrożeniem dla Polski, przynajmniej może w większości, tam 90% Polaków nie trzeba tego tłumaczyć, a o tych komunistycznych Chinach, to tak raczej podejrzewam, że jakby zrobić sondaż, to większość ludzi powie, że to trzeba tam współpracować, bo oni produkcja, bo to, bo tamto, że te Chiny jednak jawią się jako takie państwo, takie pozytywne, czy półpozytywne, neutralne, a Rosja jest, wiadomo, postrzegana jako państwo dyktatorskie, złe, zagrażające Polskę.
Znaczy, na pewno dlatego, że przez lata różnego rodzaju politycy, i to po lewej i po prawej stronie, tłumaczyli nam, że ta Rosja to jest... I zresztą wydaje mi się, że to też była taka narracja rosyjska. Znaczy oni wiedzieli, że oni tutaj nie mogą odegrać większej roli, nie mogą, nikt tu Sputnika nie będzie śledził, nie będzie czytał tych wiadomości, poza Grzegorzem Braunem może. Też RT nie zrobi tu kariery, także ta propaganda nie chwyci, więc trzeba znaleźć sojusznika, który pójdzie i zrobi robotę dla nas, ale to trzeba go odpowiednio opakować. Znaczy trzeba puścić taką narrację, którą wiele środowisk tak zwanych narodowców na przykład głosiło, że to jest, że Chiny to jest jakaś przeciwwaga dla Rosji. Zaangażujmy się z Chinami, to jest przeciwwaga, więc jak nam się coś stanie, zostaniemy zaatakowani przez Rosję, to Chińczycy nam przyjdą z pomocą, bo oni tutaj zainwestują tak dużo, że to będzie w ich interesie. No już wiemy, że Chińczycy tak dużo nie inwestują, że jak zainwestowali, to na pewno w agenturę, rozbudowa agentury tutaj, to na pewno jedno, a przejmują firmy, które typu energetyka, czy teraz wiemy, że oferują pożyczki, więc robią wszystko, żeby nas skolonizować, więc to Rosjanie już tutaj tak specjalnie armią nie muszą wchodzić, jeżeli dalej ta kolonizacja postąpi. Także ta narracja, że to jest jakaś przeciwwaga i dlatego powinniśmy mieć z nimi jak najlepsze, głębsze relacje, na pewno chwyciła, zwłaszcza, że Polacy potrzebują jakiegoś mają rację, no musimy wchodzić w głębokie sojusze, tylko że no to nie jest ta strona, z którą powinniśmy, to nie jest strona, która nas ochroni. I to jest główny powód, ale myślę, że jak do ludzi dociera z prawdziwą informacją, pokazuje się ten obraz, to bardzo szybko się zapala ta lampka, że to jednak nie jest no, kraj, na który powinniśmy stawiać. Ja sama to z własnego doświadczenia, zawsze jak mówię o Chinach, to potem spotykam ludzi, którzy mówią, no pani to wiele lat temu mówiła i ja od tego momentu zacząłem śledzić to i rzeczywiście mam inne już podejście niż wielu ludzi na przykład z tych środowisk narodowych do Chin. Tak samo państwa telewizja zrobiła tu niesamowitą robotę. No, pamiętam ten sondaż, który państwo zrobiliście na Starym Mieście w Warszawie, tam no, między innymi był atak pracowników ambasady chińskiej na klub z Warszawy, fizyczny atak, ale no państwo zadaliście też sondę pytania Polakom i wszyscy rozumieli na przykład, czym jest Tiananmen, czym jest chiński reżim komunistyczny teraz, także no nie jest tak źle. No, gdyby więcej było takich programów, jak w telewizji Idź Pod Prąd, gdyby od czasu do czasu pokazywano różnego rodzaju ciekawe materiały, które są na Zachodzie zrobione o Chinach, gdyby puszczono ten film o Huawei, który zrobił Steve Bannon w polskiej telewizji, no to Polacy mieliby zupełnie inny stosunek do Chin. Więc wydaje mi się, że to środowisko prochińskie no, jest także w mediach i celowo też takie wiadomości w polskich mediach i celowo też takie wiadomości i takie materiały nie są puszczane.
Ta różnica właśnie w postrzeganiu Rosji i Chin, bo na przykład w Polsce, tak jak powiedzieliśmy, jak jest, w Stanach Zjednoczonych, w tej konserwatywnej Ameryce, jest dokładnie odwrotnie.
No
to
tak,
Chiny są zagrożeniem, a Rosja jest przeciwwagą. To samo, co w Polsce się mówi o Chinach, to tam się myśli o Rosji.
Przypomnijmy, że tu historia ma wielkie znaczenie, że Stany Zjednoczone zostały no, zaatakowane bezpośrednio właśnie przez państwo no, bardzo blisko Chin, czyli przez Japonię, także oni wiedzą, że ten atak może przyjść z tamtej strony, bo doświadczyli tego w historii. A ja się pytam, ile wojen z Chinami prowadziła Polska w naszej pamięci historycznej? Nie ma czegoś takiego. Wręcz jeszcze za komuny tak nawet się mówiło o Chinach jako przeciwwadze dla Rosji, że tam tu uratowały Chiny nas tam w 60. którymś, czy tam gdzieś tam. Różne takie historie. Czyli nie mamy pamięci historycznej wojny z Chinami, a z Rosją tak. No i Rosja jest blisko, tu każdy wie, widzi, Rosjan można spotkać też w Polsce, no a do tej pory Chiny były państwem bardzo egzotycznym, daleko i tak dalej. Jeśli się postrzega wojnę w tych starych kategoriach, czołgi jadą i tak dalej, śpiewa Armia Czerwona, no to tam ktoś mówi, gdzie tam te Chiny? Ale myślę, że sprawa z ostatnich 2 lat, czyli atak komunistycznych Chin na świat wirusem COVID, to, że dzisiaj za tę agresję płaci życiem 500 Polaków, każdego dnia idzie do grobu, powinna zmienić nasze myślenie. To jednak jest ogromne zagrożenie także dla Polski.
Panie redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za to, że była pani z nami. Proszę też przyjąć życzenia świąteczne, noworoczne.
Jeszcze się
pani
spotkamy.
Wiem, że. No ale to już nie ze mną. Także od siebie najlepsze życzenia świąteczne. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy program.
Ja też dziękuję. Z państwa, którym się nie będę widziała, no to także zdrowych i spokojnych. Myślę, że potrzebujemy wszyscy takiego spokoju trochę i odpoczęcia od tych wojenek, które nam serwują i takiej chęci skłócenia nas, a więc aby te święta były spokojne i zdrowe przede wszystkim. Ale do usłyszenia jeszcze jutro. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Jemy, do zobaczenia zajemy. Jutro. My przechodzimy do ogłoszeń. Co dzisiaj? Jeszcze o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Zapraszamy już teraz o 20:30 ostatnia spowiedź Beaty. Od czego uzależnia terapia AA? Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. A teraz jeszcze ważne ogłoszenie o ramówce świątecznej. Nadajemy na żywo jeszcze jutro, ale w święta też przygotowaliśmy dla was bardzo ciekawe programy. Widzicie je na grafice. Ci, którzy nas tylko słuchają, to przeczytam pokrótce. W czwartek 23 programy o 13, 18, 20:30. Na początek Plaster Miodu Piotr Szetkowicz, potem jak przygotować ozdoby świąteczne, tutorial, a o 20:30 ostatnia spowiedź. W piątek Pogotowie Rodzinne, Trudno Uwierzyć, nauka w święta Bożego Narodzenia. w sobotę 25, w pierwszy dzień świąt, bardzo ciekawa, przedostatnia już część wykładu profesora Hala Sosabowskiego, wysłani na samobójczą misję, pierwsza samodzielna brygada spadochronowa w operacji Market Garden. W niedzielę, drugi dzień świąt o 13:00, nauczanie pastora Pawła Machały, a w poniedziałek 27, ostatnia już część wykładu Hala Sosabowskiego, na co dzień magazynier, w weekend polski bohater, powojenne losy generała Sosabowskiego. Także to czeka Was na święta, w telewizji Idź Pod Prąd. Czy chcesz coś na koniec jeszcze programu dodać?
No zapraszamy jutro. Przypominam też o wsparciu naszej telewizji. Ostatnio widzieliście no, takie dość ciekawe rzeczy. Wczoraj razem dwoje naszych korespondentów zagranicznych w jednym programie. Dzisiaj ekspert od spraw międzynarodowych, no i niezawodna nasza korespondentka z Tajwanu. Także widzicie rozwój, bogactwo oferty programowej. To jest dzięki waszemu wsparciu. Oczywiście, chrześcijanie powiedzą, ja powiem, dzięki Bogu, ale wielu ludzi jest narzędziami w ręku Boga, także dziękuję każdemu z Was, kto dokłada swoją cegiełkę, by ten projekt rzeczywiście błyszczał. Nie tylko się jakoś tam kołatał, funkcjonował, ale błyszczał. To jest nasze marzenie, to będziemy chcieli realizować po Sylwestrze w nowym roku, ale już dziś dziękuję Wam za to grudniowe wsparcie, bo ono kończy 3-letni okres. To 3 lata udaje nam się funkcjonować w ten sposób, że ponad 1000 Polaków tu, gdzieś nad Wisłą albo gdzieś rozrzuconych po świecie, także wśród Polonii Amerykańskiej, przy okazji powiem, że nasza mała grupa misyjna jest teraz w Kanadzie, w Montrealu, także kto by chciał się skontaktować, to bardzo prosimy, piszcie na kontakt@idźpodprąd.pl. To jeszcze będzie można w czasie świątecznym i poświątecznym skontaktować się właśnie z naszymi wysłannikami do Kanady, a ja mam nadzieję i myślę, że wielu z Was ją podziela, że i w grudniu te 1000 osób zamelduje się na mecie.
Na dzisiaj jest 620, tak jak widzieliście na naszej animacji. Zachęcamy, idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie znaleźć informacje, jak nas wesprzeć. My się będziemy już z Wami żegnać. Widzimy się o godzinie 18:00. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, do kogo, dla kogo wychowujemy nasze dzieci, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 95 roku. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Chciałem dzisiaj zadać rodzicom pytanie, szczególnie rodzicom małych dzieci, bo w przypadku bardzo, bardzo dużych, no to już trochę za późno, lub rodziców, którzy myślą o posiadaniu dzieci. Dla kogo byście chciały je wychować? Byście chcieli je wychować, bo powiedziałem do kobiet, tu tak samo do ojców. Praktycznie są możliwości następujące. No, chcemy dziecko wychować dla siebie, nie? No to wtedy będziemy wtłaczać mu tamte te cele, które myśmy mieli, te same dyscypliny sportu, nasze niespełnione ambicje. No, jeśli dziecko jest tam do nas bardzo podobne, no to nawet się może trochę i uda. A jeśli nie, no to wyrządzimy mu ogromną krzywdę. No to może dla niego samego. Nie? No to wtedy rodzice otaczają wszystkim, co mogą. Dziecko jest w środku centrum wszystkiego. Trzeba mu ustępować, dawać wszystko, czego chce, niech się tam jak najlepiej rozwija i najszybciej, wszystko musi być najlepsze, najzdrowsze i tak dalej. Można wychowywać dziecko dla innych ludzi, do jakiejś służby, misji. No to już tak rozumiemy, że troszkę szlachetniejszy cel, ale też jeśli w zły sposób pokierujemy dziecko wedle naszych, a nie jego potrzeb, no to wtedy też go skrzywdzimy. Stąd ja proponuję prostą radę z listu do Efezjan, 6 rozdział, gdzie jest wezwanie do rodziców, by wychowywali dzieci w karności, i tu uwaga, dla Pana. To jest właściwy adresat wychowania naszych dzieci. Jeśli przyjmiemy, że to dla Boga wychowujemy
nasze dzieci, to musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle ludzie istnieją, jaka jest zależność między Bogiem a ludźmi i tak dalej, i tak dalej. A potem skąd mamy wiedzieć, czego Bóg od nas chce? No, jak się domyślacie, jest to poważne zadanie, ale jeśli go źle wykonamy, to spapramy życie już nie tylko swoje, ale teraz następnego pokolenia.
Grudnia 1995 roku minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski podczas wystąpienia w Sejmie oskarżył ówczesnego premiera Józefa Oleksego o to, że jest świadomym współpracownikiem rosyjskiego wywiadu. W ten sposób rozpoczęła się tak zwana afera Olina, ponieważ taki kryptonim rosyjski wywiad miał nadać Józefowi Oleksemu, chociaż Milczanowski tego słowa w swoim wystąpieniu nie użył. Informacje o tym, że premier Oleksy współpracuje z rosyjskim wywiadem, zdobył Marian Zacharski, w tym czasie oficer Urzędu Ochrony Państwa, a wcześniej wybitny agent PRL-owskiego wywiadu. Dowiedział się o tym od Grigorija Jakimiszyna, rosyjskiego dyplomaty i oficera wywiadu, którego zwerbował Jakimiszyn. Powiedział mu, że jest oficerem prowadzącym Oleksego. Rozpoczęto obserwację Oleksego. Okazało się, że pozostaje on w bliskich stosunkach z innym rosyjskim dyplomatą, również oficerem wywiadu Władimirem Ałganowem. Spędzali ze sobą dużo czasu, razem pili i polowali. Dwa dni później miało się odbyć zaprzysiężenie Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Rzeczpospolitej. W ten sposób obóz postkomunistyczny odzyskiwał w drodze demokratycznej pełnię władzy, którą utracił 4 lata wcześniej. Miał większość parlamentarną, swojego premiera i swojego prezydenta. Andrzej Milczanowski poszedł najpierw do prezydenta elekta i zaproponował, aby Józef Oleksy zrezygnował z urzędu premiera i mandatu posła, a postępowanie w jego sprawie będzie się toczyć w tajemnicy. Ponieważ obóz postkomunistyczny tej propozycji nie przyjął, zdecydował się na upublicznienie sprawy. Prokuratura rozpoczęła śledztwo, a Oleksy złożył dymisję. W kwietniu 1996 roku prokuratura wojskowa umorzyła sprawę z powodu braku dowodów. Jednak podobnie jak w wielu innych aferach w Polsce, nie wszyscy uznali tę decyzję za słuszną.